Nie bądź obojętny.
Tomasz Bilicki, będziemy dzisiaj rozmawiali o przemocy. Gośćmi w studiu Radia Łódź jest pani Anna Bartnicka, koordynator do spraw przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Dzień dobry. I Błażej Kmieciak, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Uniwersytet Medyczny.
Dzień dobry.
Czy dziecko może zasłużyć na lanie?
Nie. W mojej ocenie dziecko nie zasługuje na lanie. Jest to moje osobiste zdanie, że nigdy dziecko nie powinno być karane przez nikogo bliskiego bądź też obcego biciem. Musimy się zastanowić, czy taką samą karę zastosowalibyśmy wobec osoby dorosłej, a dziecko to mały człowiek.
No tak, dobrze, ale jednak kim innym jest dziecko, kim innym jest osoba dorosła, chociażby dziecko podlega takim procesom wychowawczym ze strony swoich rodziców. Znaczy,
ale to brak lania nie powoduje, tak przynajmniej z kolei ja uważam, że nie możemy podejmować wobec niego jakichś działań o charakterze perswazyjno-przymusowym, bym powiedział. Tylko, że jedna uwaga, jeżeli mówimy w ogóle o laniu, to mówimy tutaj o pewnego rodzaju takiej procedurze uderzenia kogoś, że ja kogoś biorę, łapię go za rękę, łapię go za fraki, za przeproszeniem i po prostu sprawiam mu lanie. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację klapsu, znaczy klaps to znowu jeszcze myślę trochę inna sytuacja, ale w ogóle lania dziecka w momencie, czy uderzania go, w momencie, w którym ja jednocześnie szanuję jego godność. Trudno mi to połączyć, bo tutaj mówimy jednocześnie to, o czym pani powiedziała, czyli pewne pytanie takie kontrolne, czy bym to samo zrobił w stosunku do osoby starszej, jest słuszne, ale tutaj mówimy o pewnego rodzaju podjęciu nie tyle nawet siły wobec dziecka, bo jak dziecko mi wkłada rękę w ogień, to ja muszę siłą odebrać mu tą rękę z tego miejsca.
A to
miejsca.
Pewnie nie, nawet niekoniecznie dziecko, no to jak nawet i dorosły
tak,
biega pod tramwaj,
ale mówię,
to
lanie czy uderzanie kogoś jest pewnego rodzaju działaniem intencjonalnym, w którym ja chcę komuś sprawić ból. I dlatego tutaj pojawia się taki pewien protest.
Dobrze, a jeżeli już wyczerpaliśmy wszystkie aparaty perswazyjno-przymusowe, tak jak pan to określił, czyli nie wiem, zabieraliśmy dziecku telefon, izolowaliśmy dziecko, może próbowaliśmy dziecku oczywiście wytłumaczyć, no to nie jest to jednak jakieś rozwiązanie ostateczne?
Myślę, że zawsze ten katalog zakazów, nakazów jest chyba nie do wyczerpania, gdzie możemy wpływać na postawę dziecka. Musimy się mocno zastanowić, jaka bardzo mała różnica jest między właśnie przemocą a jednorazowym klapsem. Jaką możemy uczynić krzywdę małemu dziecku, gdzie słyszymy teraz bardzo dużo o takich sytuacjach, gdzie dzieci w wyniku odniesionych obrażeń umierają.
No tak, ale tutaj mówimy o przemocy o bardzo wysokiej intensywności, takiej, która powoduje obrażenia ciała czy nawet śmierć. To jest straszne. No ale przecież, i to pokazują też badania, rzeczywiście ten stosunek do lania wśród Polaków się zmienia, ale pewnie jeszcze 50 lat temu trudno było znaleźć kogoś, kto tego lania nie doświadczył, a mimo wszystko przeżył.
35-latków, 6-latków czy 40-latków pewnie trudno znaleźć takie osoby, o których pan redaktor mówi. To jest strasznie trudny temat, tak? Bo z jednej strony to, że mówimy, nie wiem, stop laniu czy klapsom, to ja podkreślam, nie mówimy stop wymaganiom wobec dziecka, bo ja mam czasami takie wrażenie, że jak mówimy o prawach dziecka, to my troszeczkę demoralizujemy tymi prawami dziecka. To znaczy dzieciaki w wieku 10-11 lat, tak jak analizowałem ostatnio badania, świetnie znają swoje prawa, jednocześnie całkowicie zapominają o obowiązkach. Ale to, o czym pan wspomniał, czyli mamy ten katalog różnych takich rzeczy, tak? I może się pojawić sytuacja taka, w której ja na przykład dam klapsa dziecku, tak? Uderzę je, ono mi powie, patrząc w oczy, w okresie buntu i naporu, no i co dalej? Prawda? I w tym momencie ja troszeczkę zaryzykowałem i straciłem wszystko, tak z perspektywy pedagogicznej. Z tej samej perspektywy, czyli pedagogicznej, jeżeli ja tracę ten wachlarz możliwości działania, a może się tak zdarzyć, że dziecko jest na przykład tak, nie wiem, wspomagane przez swoją grupę rówieśniczą, że ja tracę ten wachlarz, to tak naprawdę zawsze mam możliwość pójścia i poproszenia kogoś obcego z boku, specjalisty, człowieku, pomóż mi, bo ja naprawdę obiektywnie już nie potrafię na to spojrzeć.
Ale to jest takie okazanie na zewnątrz wyrazu swojej słabości.
Albo wielkości. Lanie zostaje
w czterech ścianach.
No tak, tylko że lanie tak naprawdę nie jest w stanie... Ja mogę pokazać i bardzo łatwo mi jest pokazać wielkość swoją fizyczną w stosunku do dziecka. Jasne. Mogę, nie wiem, uderzyć...
Jestem silniejszy.
Tak, jestem silniejszy, dziecko jest w stosunku do mnie bezczelne, dam mu w twarz, tak? Oczywiście to może być zakwalifikowane jako przemoc, bardzo łatwo, ale to nawet nie chodzi o kwalifikację jako przemoc domowa czy przemoc w rodzinie, tylko chodzi tak naprawdę o to, co z perspektywy mojej relacji z tym dzieckiem to zmienia. W mojej ocenie to nic nie zmienia. Zastosowanie czasami przymusu czy odebranie nagrody może zmieniać, bo to jest jakimś elementem relacji. Jeżeli ja wchodzę w tego typu etap, jakby etap siłowy, znaczy ja w ogóle uważam, że w procesie wychowania my nie mamy relacji partnerskiej pomiędzy dzieckiem i rodzicem, tak? To my nie jesteśmy kumplami. Ja jestem rodzicem i mam obowiązki w stosunku do dziecka, a jednocześnie ta korczakowska godność w stosunku do dziecka, ona nie jest mitem. To jest naprawdę coś konkretnego.
To nie jest tak, że jakby drugim biegunem braku sprawiania lania i klapsów swojemu dziecku jest bezstresowe wychowanie.
Myślę, że nie, bo bicie dziecka czy uderzenie dziecka to jest okazywanie przez nas dorosłych tak naprawdę słabości, bo to my w pewnym momencie nie potrafiliśmy użyć takich argumentów, żeby dziecko zrozumiało, żeby dziecko nas posłuchało, żeby okazywało nam szacunek, bo przecież wtedy, kiedy dziecko kocha, szanuje, no to pewnie można się też z nim dogadać w inny sposób.
Znaczy, ja myślę, że w ogóle to bezstresowe wychowanie, ono na pewno jakby powiązane jest z tym, że gdzieś właśnie w dyskusji dotyczącej praw dziecka zapomniano jednocześnie o obowiązkach, tak? Czyli my mówimy dzieciom, macie prawa i mają prawa. Ja, kiedyś chyba Marek Michalak powiedział coś takiego, że to, że dzieci mają prawa, nie jest bezpośrednio związane z tym, że mają też obowiązki, tak? Znaczy, że jedno z drugiego nie wynika. To znaczy, ja powiem taką moją ocenę i analizę tego zjawiska też pod kątem naukowym czy zawodowym. I my w dyskusji dotyczącej praw dziecka musimy zwracać uwagę na szacunek i godność dziecka, ale jednocześnie w procesie wychowania my musimy bardzo mocno podkreślać rolę też obowiązków dziecka, kolejnych obowiązków, jakie ono ma w stosunku do drugiego człowieka, do siebie i do społeczeństwa. To jakby nie może być z tym związane. Samo, ja się zgadzam, uderzenie dziecka, okazanie siły wobec niego jest formą tak naprawdę pewnej przegranej, bo dalej już nic nie ma. Dalej możemy tak naprawdę tylko intensyfikować tak naprawdę doznania bólowe u dziecka.
I często do tego dochodzi tak naprawdę.
Często tak naprawdę myślę, że do tego się zaczyna, jeżeli wejdziemy w koncepcję psychologiczną, na przykład nie wiem, Goldsteina czy Kulberga, Goldsteina bardziej, który mówił o de facto uzależnieniu się od agresji, to może dojść do sytuacji rzeczywiście skrajnych. Ono nie musi dojść do tego, ja tutaj nie łączę tego zawsze, ale może dojść do sytuacji, w której tak naprawdę ja, widząc swoją siłę wobec dziecka i nareszcie to, że ono się uspokoiło, będzie mi łatwiej podejmować pewne działania siłowe wobec tego dziecka. Ponieważ dojdę do wniosku, że to jest najlepsza metoda, tylko lać.
Czyli rozumiem, że jakiejkolwiek przemocy wobec dziecka mówimy nie.
Ja osobiście mówię nie.
Znaczy, przemoc zawsze wiąże się z naruszeniem godności drugiej osoby.
Anna Bartnicka, koordynator do spraw przemocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi i Błażej Kmieciak, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Uniwersytet Medyczny, mówili dzisiaj o przemocy w Radiu Łodzi. Dziękuję.
Dziękuję.